Ale się przerzedziło. Jak się macie? Pogoda niespecjalna. Niektórzy mówią, o te chmury. Ale co tam chmury? Tak. Moi drodzy, pamiętacie, kiedy ostatnio dzieliłem się słowem, mówiłem o czym? O entuzjazmie. Entuzjazm jest w nas? Pokażcie go. Dzisiaj chcę powiedzieć o czymś innym. Zaczynając w zasadzie pytaniem. Może dziwnym. Ono brzmi, czy widzisz, czy słyszysz? I to tyle, jeśli chodzi o temat dzisiejszego zwiastowania. Możesz powiedzieć, co to badania okresowe? Że takie pytania są? Albo inaczej, czy widzisz, czy słyszysz? To przecież jestem, patrzę na ciebie, to oczywiste. Z tym patrzeniem nie jest tak oczywiste. Jakiś czas temu wiadomości podały informacje, nie wiem, czy się dzieliście, o pewnym nauczycielu, chyba z Kielc. Nauczyciel historii, co najważniejsze. Dlaczego najważniejsze, to powiem po nabożeństwie. Ale ten człowiek jest człowiekiem niewidomym, a uczy w szkole. I nikt o tym nie wiedział. Pracował z mapą, z młodzieżą. Dopiero po przestawianiu pewnych mebli i też znak na drodze, którego ustawiono, spowodował, że zaczęto snuć podejrzenia. Ten człowiek nadal pracuje w szkole, ale to jest, ten przykład pokazuje, że to nie jest oczywiste, czy faktycznie widzę i słyszę. Słowo Boże też o tym mówi. Chciałbym, abyśmy właśnie do tego nawiązali i o tym sobie powiedzieli. A na koniec odpowiedzieli sobie też na to pytanie, czy widzę, czy słyszę. A więc, bracie, siostro, przyjacielu, czy widzisz, czy słyszysz? Otwórz Ewangelię Mateusza, 13 rozdział. Od 10 wersetu będziemy czytać. Ten fragment podzieliłem na trzy części. Po każdej części zatrzymamy się na chwilę, aby zwrócić uwagę na rzeczy dość istotne. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, fragment główny to są wersety od 10 do 17. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali go, dlaczego przemawiasz do nich używając porównań? Wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebios, odpowiedział, ale im nie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Tu musimy się zatrzymać. Moi drodzy, ten fragment jest wpleciony w wydarzenia, w których Jezus prowadzi nauczanie. Nauczanie oparte na ogromnej ilości przypowieści, czy tak jak w tym nowym tłumaczeniu jest porównań. W Ewangeliach Mateusza, Marka i Łukasza jest ich około 40. Jedyną Ewangelią, w której nie znajdziecie żadnej przypowieści, jest Ewangelia Jana. Dlaczego uczniowie mówią, mówisz do nich ciągle w jakichś porównaniach? A Jezus mówi, ponieważ wam tego w ten sposób nie trzeba przedstawiać, bo znacie tajemnice Królestwa Niebios. Ostatnio o Królestwie Bożym, Królestwie Niebios rozmawialiśmy na czwartkowym spotkaniu i wiemy, że Królestwo Boże to jest przebywanie w atmosferze Boga, gdzie funkcjonują Jego zasady i dzieje się Jego wola, a my czujemy się żyjąc pod Jego panowaniem i pod jego opieką. Uczniowie to już wiedzieli i to zostało im objawione. Oni chodzili wraz ze swoim królem. I wydawało się, bo na 100% o tym się przekonali dopiero, kiedy faktycznie Duch Święty spoczął na nich, że nie odbierają tego królestwa niebios w kategoriach monarchii ziemskiej, Ale ci pozostali, nawet tysiące osób, które chodziło, ciągle myliły te pojęcia. Dla nich wszystko rozwiązywane było, czy jakoś widziane w kategoriach bardzo ziemskich. I właśnie Jezus mówi, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, ale i mnie. I tutaj następuje dość zagadkowe, powiedziałbym może i dziwne sformułowanie. Ponieważ Jezus mówi, dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. W zasadzie zasada przeciwna zasadzie znanego Janosika, który miał zwyczaj napadać bogatych, żeby odbierać i dawać biednym. Tyle, że tego sformułowania nie można w żaden sposób nigdy odbierać w kategoriach ekonomicznych. Tu Jezus pokazuje o bardzo ważnej i prawdziwej zasadzie, którą możemy doświadczać i obserwować na każdym kroku. Nawiązuje on do tego, co powiedział w wersecie 11, że ten, który należycie coś zrozumiał, to ten będzie jeszcze bardziej się rozwijał, bo zna podstawy, a więc będzie piął się do góry. To tak jak z uczniem, który jeśli przespał pierwsze lata swojej nauki, będzie miał ciągle problem z matematyką. I wydawać będzie się, że w zasadzie mu ciągle będzie się coś tam odbierać. Natomiast ten, który jest systematyczny, ten coraz więcej będzie w stanie pojąć i jego umiejętności będą wzrastały. Dlaczego uczniom było dane? Dlatego, że mieli. Co mieli? Otwarte oczy i uszy. Gotowość. Oni byli gotowi do tego, by chwycić obraz i słowo. Oni byli należycie przygotowani i ugruntowani, żeby wszystko to, co mówi Jezus, łączyć w jedną całość. Oni byli w stanie to wszystko chwycić, czy jak Mojżesz mówi, załapać. Aha, to już wiem, to załapałem, mogę iść dalej. I tak jest w naszym życiu, tak? Jeśli czegoś nowego się uczymy, to przechodzimy na krok następny, kiedy jesteśmy pewni, że to już wiemy. Ci jednak, którzy konsekwentnie mrużą oczy na zwiastowanie, czy też w tamtych czasach na nauczanie Jezusa, tym zostaje to odjęte, bo oni tak naprawdę ciągle cofają się, nie robią postępów. To tak jak z trenowaniem. Żeby być mistrzem, to trzeba wielu, wielu treningów. Ci mistrzowie, których oglądamy w telewizji, nie zrodzili się od razu mistrzami. Mieli w sobie pewien talent, ale do talentu trzeba było dołożyć mnóstwo ćwiczeń. Kiedy byłem młodym chłopakiem, biegałem długodystansowo w Olimpii Poznań. Ale że zaczął mi się mocno psuć wzrok, musiałem zerwać ze sportem. No i jak najzwyczajniej przestawałem coraz bardziej trenować. Kiedy rok temu pojechaliśmy na wczasy, moja córka mówi, o, są rowery do wypożyczenia. To pojeździmy sobie. Dobra, pojeździmy sobie. Ona jeździła no niby normalnym tempem, a mi się wydawało ciągle, że się ściga ze mną i ściga. No przecież moja męska duma na to nie mogła pozwolić. Po półtorej godzinie jeździe, jak zsiadłem z rowera, to następne trzy dni leczyłem kolana. Nie wiedziałem, że aż tak mogą boleć. A więc to, co miałem, można powiedzieć, zostało mi odjęte. Chociaż jednego przybyło lat. I Pan Jezus mówi identycznie to samo. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Pan Jezus w ten sposób zachęca. Zacznij od podstaw i idź do przodu. I dalej, i głębiej, i coraz bardziej rozważniej. W tym roku jedziemy w to samo miejsce. Chyba zacznę trenować. Moi drodzy, Pan Jezus nie miał zamiaru nikogo odciąć Dlatego też było tak wiele porównań i przenośni, które wręcz dziwiły uczniów. Tu widzicie ich zdziwienie. Przecież dla nich to już była no, ciągle podstawa. Chodzili z Nim i ciągle to samo w takich prostych słowach to słyszeli. Ale też widzieli, że mimo, że to są proste słowa, to grono 12 nie wzrasta. Tylko ciągle jest ten sam skład. Dlaczego? Ponieważ inni jakby mrużyli oczy. Byli ludźmi zamkniętymi. I te porównania, te przypowieści, to były próbą Bożą wyciągnięcia ludzi z tego marazmu i złego widzenia Królestwa Bożego, które było przepowiadane i obiecane. Dalszy fragment z Ewangelii Mateusza mówi tak. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą. Słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: będziecie stale słuchać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się przyglądać, lecz nie zobaczycie. Gdyż tłuszczem obrosło serce tego ludu, nic do nich nie dociera. Oczy pozamykali, aby nie zobaczyć, uszy pozatykali, aby nie usłyszeć i sercem nie zrozumieć, nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Tu Pan Jezus wyjaśnił to wszystko, cytując proroka Izajasza, cytując to, co Bóg widział w perspektywie swojego patrzenia w przyszłość. On widział, że ludzie patrząc nie będą widzieli. Dzisiaj obchodzimy pamiątkę wieczerzy. I z tą pamiątką wieczerzy jest troszkę podobnie jak właśnie z tymi przypowieściami. Jeśli ktoś nie zrozumie istoty tego, co obchodzimy, to przyglądając się z boku powie, a ci spotykają się, żeby chlebkiem się obdzielić i zrobić łyk wina. I nic z tego nie będzie wynikało. Ale jeśli człowiek dał Bogu możliwość otwarcia szeroko oczu, to będzie wiedział, że to jest bardzo ważne wydarzenie. To jest pamiątka, którą przekazał nam Pan Jezus Chrystus, abyśmy w ten sposób też zwiastowali śmierć Pańską, abyśmy zwiastowali Jego zmartwychwstanie. To jest coś, co pozwala nam odciąć się na jakiś czas od zewnętrznego świata i wspomnieć na dzieło odkupienia. To nie jest zwykły też rytuał, to nie jest element naszych comiesięcznych spotkań, które oby nie było kojarzone ze smacznym obiadem, który po wieczerzy jest. Ale jest to rzecz, którą nasz Pan ustanowił. Jeśli jesteś człowiekiem w Chrystusie, to zaczynasz pewne rzeczy widzieć zupełnie inaczej. Jeśli oddałeś Mu swoje życie, to sam widzisz po sobie, że nawet twoje uszy jakby słyszą wyraźniej. Ja kiedy nawróciłem się, nagle zaczęły bardzo boleć mnie uszy, kiedy docierały do mnie wulgaryzmy. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale sam byłem człowiekiem bardzo wulgarnym przed nawróceniem. Kiedy we mnie wszedł Duch Święty, nagle zauważyłem, że moje uszy jakby były coraz bardziej słyszące. Moje oczy coraz bardziej widziały rzeczy, których wcześniej nie dostrzegałem albo nie chciałem dostrzegać, bo przymrużałem oczy. Pan Jezus mówi, bo patrzą, lecz nie widzą, słuchają, lecz nie słyszą, nie rozumieją. Stąd moje pytanie na samym początku. Czy widzisz, czy słyszysz? Bo to jest droga do zrozumienia. Jeśli nie otworzysz oczu szeroko na Boże obrazy, na dzieło Jego stworzenia, jeśli nie otworzysz szeroko uszu na Jego przesłanie, to też z wrażliwością twojego serca i zrozumieniem będzie trudno. Mateusza 13, 16 i dalej czytamy tak. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, w tłumaczeniu starszym błogosławione oczy, tak? bo widzą. Wasze uszy, bo słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie i nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie i nie usłyszeli. Wow. Kochani, to jest coś, co się dokonuje, co jest faktem i co nie jest bez znaczenia. Tu czytamy, że wielu proroków marzyło o tym, żeby zobaczyć to, co my widzimy, usłyszeć to, co my słyszymy, doświadczyć to, co my doświadczamy. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, bo widzą. Bo widzą. Nagle nasze oczy jakby uzyskały nowe możliwości. Mogę to powiedzieć namacalnie w sensie fizycznym. Przez 30 chyba 5-6 lat nosiłem okulary. I zawsze marzyłem o tym, żeby móc je ściągnąć. Żeby móc widzieć bez okularów. Kiedy byłem nastolatkiem, nawet miałem takie szalone pomysły, bo wtedy byłem w modzie, kiedy latem było, kupiłem sobie przyciemniane okulary, zdjąłem okulary moje i jechałem, szedłem sobie do centrum, żeby pochodzić w przyciemnianych okularach. Tylko pojawiał się problem, kiedy miałem wrócić autobusem do domu. Musiałem podchodzić do tablicy bocznej na taką odległość, żeby widzieć, jaki numer. I modliłem się, żeby żadna starsza pani nie spytała mnie, a jaki to autobus podjechał teraz na przystanek, bo bym ją naraził na nieszczęście, jazdę nie tam, gdzie trzeba. Nie mogłem tego pokonać, ale rok temu, dzięki operacji, którą uznaję za wielki cud, mogłem zdjąć moje grube szkła i widzieć, dzisiaj patrzeć, bez okularów. Cieszyć się, że mogę spokojnie zajrzeć rano na zegarek i patrzeć, która godzina. To ma też swoje minusy, bo od razu jak dojdę do lustra, to widzę siebie w pełnym blasku, co nie zawsze rano jest miłym widokiem. Ale to są produkty uboczne. Moi drodzy, lecz wasze oczy są szczęśliwe, bo widzą. Wiecie, po tej operacji byłem niezwykle szczęśliwym człowiekiem. I poczułem się jak ten nowonarodzony, ileś lat temu człowiek, który podobnie patrzył na świat, zupełnie w innych kategoriach. Apostoł Paweł o to widzenie nasze też się modli. I myślę, że te dwa fragmenty można teraz ze sobą scalić. Efezjan 3 rozdział od 14 do 19 wersetu. Jeśli możecie, to otwórzcie, będziemy razem. Efezjan 3, 14 do 19. I tutaj czytamy tak. Dlatego zginam moje kolana przed Ojcem. Paweł przyjmuje postawę modlitwy, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi wywodzi swoje imię. Proszę, byście przez Jego Ducha zostali posileni mocą wewnętrznym człowieku stosownie do bogactwa Jego chwały. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, wysokość i głębokość, i poznać wykraczającą poza zdolności poznawcze miłość Chrystusa, abyście zostali wypełnieni całą pełnią Boga. Paweł pisze, abyście potrafili pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. To jest nowe patrzenie. Jezus daje nam wzrok, który już nie widzi tylko w trzech, ale także tu je czytamy w czterech wymiarach. Abyśmy widzieli szerokość. Szerokość, czyli widzenie całości, a nie tylko widzieć to, co wydaje nam się akurat dobre w tym momencie. Aby chodzi o to, żeby widzieć wszystko. Nawet nie tylko dobrze, ale najlepiej. Widzieć wszystko, widzieć perspektywicznie, widzieć horyzontalnie wręcz. Aby nie zawężać obrazu. Jeśli ktoś ma telewizor i źle ustawi obraz, to na przykład umykają mu informacje, które u dołu pomykają. Tak samo, jeśli ja źle się nastawię, to nie widzę tego wszystkiego, co Bóg ma dla mnie. Kiedy widzisz obraz zawężony. Mówię o duchowości teraz. Jeśli patrzysz na świat zawężenie, to diabeł ma przewagę, bo może manipulować pozostałymi faktami. Jeśli nie chcesz widzieć wszystkiego tak, jak jest, to pozwalasz diabłowi, aby manipulował też twoją psychiką i powodował powstawanie fałszywych obrazów. Bóg daje ci nowe oczy, abyś widział wszystko bardzo szeroko. Abyś widział nawet to, co początkowo jest niedostrzegalne. W II Królewskiej, w 6 rozdziale, mamy opowieść o Elizeuszu i jego słudze. Też w zasadzie opowieść o widzeniu, dostrzeganiu nagle tego, czego się nie widziało. Jeśli ktoś za mną podąża, to Druga Królewska, 6 rozdział od 14 do 17 wersetu. Myślę, tutaj jest odpowiedź na to szerokie widzenie. Co to znaczy szeroko widzieć? Druga Królewska 6, 14 do 17. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Tu się chwilę zatrzymam. Sługa tego proroka powiedział, że coś tu nie gra. Patrzy, jest Elizeusz i jest on. Jest ich dwóch. A on mówi: nas jest więcej niż tych, którzy oblegają miasto. I 17 werset mówi tak. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Ta sama sytuacja. Na skutek modlitwy ten jego uczeń zaczyna widzieć to, czego wcześniej nie dostrzegał. Nawrócenie jest początkiem, widzeniem wszystkiego dokładnie. Patrz szeroko i dostrzegaj to, czego do tej pory nie mogłeś dostrzec. Dalej mówi Paweł o długości. Długość to myślę, w tym momencie to jest widzenie takie dalekie, perspektywiczne. Widzenie przyszłości i siebie w niej. I widzenie Kościoła w tej przyszłości. Jezus zawsze myślał perspektywicznie. W czwartek czytaliśmy fragmenty, które mówiły, że mówi: odejdę na chwilę, by przygotować wam mieszkania. Tak? W arcykapłańskiej modlitwie w obliczu swojej śmierci modlił się o swoich uczniów, nie o siebie. On zawsze wybiegał do przodu i dzisiaj tak samo jest. I Paweł, kiedy mówi o tej długości, to modli się, abyśmy my też potrafili widzieć perspektywicznie, abyśmy nie mieli takiego krótkiego widzenia, ale abyśmy umieli planować, oczywiście z Bożymi planami. Każdy z nas ma przecież jakieś marzenia i plany. Kiedy byliśmy młodzi, to panowie, kto z was nie chciał być, nie wiem, strażakiem? Kto z was nie chciał być kosmonautą? Ja chciałem być kierowcą tira. Nie wiem dlaczego. Mamie zawsze zabierałem taką wielką pokrywę i ganiałem po całym mieszkaniu. Nie wiem, skąd to się brało. Może dlatego, że wujek jeździł na samochodzie Star 20. To było coś wtedy. Każdy miał marzenia, ale nie potoczyły się tak, jak trzeba. Tak? Dziewczynki marzyły o tym, aby być lekarkami. Nie wiem, kobiety zawsze bardziej płatne marzenia mają, lepiej płatne. Nie wiem, skąd to się bierze. Ale, moi drodzy, to było coś, ale ono nie pokrywało się z rzeczywistością. Nie jeżdżę tirem. Nie jestem strażakiem ani kosmonautą. Tak samo, kiedy Paweł mówi o długości, mówi o perspektywie, to mówi o tych nowych zdolnościach, że w Bożym Duchu jestem w stanie dostrzec siebie, zauważyć swoje zdolności i efekt używania tych zdolności. To znaczy, że nawet planując swoją przyszłość, nie chodzi o wybujałą wyobraźnię. Nie mam cofać się do lat dziecinnych i takiego podejścia, ale aby to się pokrywało z Bożą wolą. I w tym wszystkim widzieć też Kościół. Jaki widzisz ten Kościół za naście lat? Jak widzisz w tym siebie? Jak widzisz swoją przyszłość w perspektywie Bożego działania? Czy potrafisz to dostrzec? Módl się o to. Boże Słowo zachęca, abyśmy modlili się też o takie rzeczy. Panie Jezu, do czego Ty chcesz mnie użyć? Co mam robić w tym Kościele? Zwróćcie uwagę, co mam robić w tym Kościele, a nie czy mam coś robić w tym Kościele. To jest jednak zasadnicza różnica. A więc mamy długość. Mamy też wysokość. I tu nie chodzi o wysokość tego, co człowiek swoim takim myśleniu widzi, budując wielkie drapacze chmur. Chodzi o wywyższenie odkupionego człowieka. Tutaj sięgnę do części fragmentu, który brat Janusz przeczytał na samym początku. Efezjan 2,6 mówi tak. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. On nas wywyższył, przywrócił do życia i umieścił na wysokościach nieba. Czy myślałeś kiedyś o takiej swojej perspektywie? On nas wywyższył. Jesteśmy ponad zwierzchnościami tego świata. On nas przywrócił do życia. Tak naprawdę wcześniej byliśmy zupełnie martwi, chociaż wydawało nam się, że żyjemy. Niektórzy nawet mówili pewnie z nas, że żyjemy pełnią życia. Ale Słowo Boże mówi, to było martwe życie. Czy czujesz się właśnie wywyższony? Czy odczuwasz to? Nawet patrzę na ten stół. Co dla mnie osobiście znaczyło śmierć Chrystusa? Jak dla mnie, jakie dla mnie to ma znaczenie? Czy czuję się właśnie posadzony w starym tłumaczeniu w okręgach niebieskich? Ale to jest nasza perspektywa. Mogę z Bożą pomocą jakby wznieść się ponad to wszystko. Mogę powiedzieć, że to, co czasami mnie dotyka i przygnębia, to jest nic. Dlaczego to mnie przygnębia? Przecież ja mam nową rzeczywistość. Mam nową naturę. Jestem nowym stworzeniem. Jestem wywyższony. Jak pisze Paweł, wraz z Nim umieścił nas na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Mam swoje nowe, wyższe miejsce. Jestem jakby stworzony do wyższych celów. Tu nie chodzi o to, żebym się wynosił, ale to chodzi o to, że mam sobie taką moc, że problemy te nasze ziemskie nie będą w stanie, jeśli będę tak postępował, będę miał taką świadomość, nie będą w stanie mnie przybić i przytłumić. Jestem w stanie unieść się ponad to wszystko. I wreszcie Paweł modli się o głębokość. Głębokość, jak wiemy, w Słowie Bożym często odnosi się do fundamentów. I Pan Jezus też daje taki przykład. Mateusza 7:24-25 mówi, każdy więc, kto słucha moich słów, znowuż o słuchaniu jest mowa, zobaczcie, cały czas to słuchanie, widzenie się zazębia. Każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Osadzeni na dobrym, mocnym fundamencie. To jest nasz cel, aby budować życie. Tak jak wszystko się buduje na jakimś gruncie, tak samo buduje się życie. Na jakim gruncie buduje swoje życie? Co jest twoim fundamentem tego wszystkiego? Jak to masz poukładane i jak to masz zakotwiczone? W innym miejscu Paweł mówi zakorzenieni w Chrystusie. W jaki sposób? Jak głęboko moje korzenie sięgają? Jak mocno jestem związany właśnie z Jezusem Chrystusem? Czy rozwijam się? Rozwijając się,
Czy moje zaufanie do Chrystusa rośnie? Jak to wygląda w moim życiu? Jak bardzo jestem pewny prawdziwości Pisma Świętego? Jak bardzo jestem pewny proroctw, które się jeszcze nie wypełniły, a które są? Czym dla mnie jest świadomość nauczania Pisma Świętego o powtórnym przyjściu Jezusa? Jak do tego podchodzę? Czy przyjmuję to i kiwam głową, tak jak właśnie ci, do których Jezus mówił w przypowieściach, kiwali głową, ale tak naprawdę to gdzieś się rozmywało, tak jak uczeń rozmarzony, który już jest na randce z dziewczyną, a jeszcze siedzi na matematyce. Czy jestem ugruntowany i czy jestem skupiony na tym? Czy jeśli przytakuję, to faktycznie jestem tego pewien? Panie Jezu, Ty jesteś we mnie. Żyję już nie ja, ale żyjesz Ty we mnie. Czy jestem świadomy takiego ugruntowania? Czy też lekki wicherek życia powoduje, że wszystko mi się mąci? I rzucam pytania, Boże, Ty mnie chyba nie kochasz. Dlaczego ja? Dlaczego tak się dzieje? Masz pytanie? Tu jest rozwiązanie, tu jest odpowiedź. Czy jestem ugruntowany? Tego ugruntowania też tych dwunastu potrzebowało. Dlatego Jezus mówi, zostańcie potem w Jerozolimie, aż ześlę na was Ducha Świętego, bo jeszcze nie jesteście na tyle silni. Jeszcze jesteście jak na tym piaseczku. Dopiero Duch Święty, który w nich wstąpił, spowodował też zmianę w samym Piotrze, który zawsze był wyrywny, który zawsze starał się więc powstrzymywać Jezusa. A później niezłomny w swojej wierze szedł głosić Ewangelię, przypłacając to własnym życiem. Jak głęboko sięga moja wiara? Co to znaczy dla mnie, że jestem wierzącym? Czy jestem wierzący? Bracie, siostro, przyjacielu, zapytam cię ponownie. Czy widzisz, czy słyszysz? W kontekście Bożego Słowa, czy tak jest w moim życiu? Jeśli nie jest, to co? Koniec świata. Jestem przegrany. Nie. Apostoł Paweł już modlił się o ciebie, jeśli taka sytuacja jest, że mówi, dlatego zginam moje kolana przed Ojcem. Dlatego mamy też siebie, aby o to walczyć. Dlatego też w środę na przykład spotykamy się na modlitwie, aby uzgodnić pewne rzeczy i przynieść je przed obliczem Pana. Spotkanie modlitewne nie jest spotkaniem, bo tak zaplanowaliśmy i środa 18.15, 18.30, chcesz, nie chcesz, jest spotkanie modlitewne. Tylko to jest czas, kiedy mamy wtedy tylko siebie dla siebie i Boga pośród nas. A więc idąc myślą Pawła i jego toku rozumowania. Proszę też, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się w waszych sercach. Zadomowił się w waszych sercach, aby poczuł się naprawdę jak u siebie. Abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości potrafili pojąć wraz ze wszystkimi świętymi. Zobaczcie, wraz ze wszystkimi świętymi. Te cztery wymiary dostępne są tylko dla ludzi, którzy oddali swoje życie Chrystusowi. Jaka jest szerokość, długość, wysokość i głębokość. Czy widzę szeroko? Czy mam panoramę przed sobą całą? Czy sięgam w przyszłość? Nie z wybujałą wyobraźnią, tylko sięgam w przyszłość, którą pokazuje mi Bóg. Czy miałeś kiedyś takie przeżycie, że Bóg pokazał ci ciebie za jakiś czas, Kościół za jakiś czas? Jaka jest wysokość? Czy mam świadomość, że Chrystus umierając wywyższył mnie, przeniósł zupełnie inną przestrzeń? I jaka jest głębokość, czyli jak ugruntowana jest moja wiara? Czy mogę o sobie powiedzieć, że jestem wierzący, czyli ufający bezgranicznie Jezusowi Chrystusowi? I moi kochani, kiedy zadaję pytanie, czy widzisz, czy słyszysz, to też pokazuje na bardzo ważny fragment. I tu chcę, abyście wszyscy otworzyli. Izajasza 48,6. Otwórzmy. Izajasza 48,6. Będę widział, czy ktoś nie przysnął, bo jak otwiera Biblię, znaczy, że idzie za moim tokiem myślenia. Izajasza 48:6. Izajasza 48:6. Słuchajcie, co tu jest napisane. Patrzcie na to. Tu nie ma żadnej literówki. Tu nie ma żadnego błędu czasu. Czytamy tak. Słyszałeś o tym. Zobacz to wszystko. Z wykrzyknikiem. Słyszałeś o tym. Zobacz to wszystko. A wy, czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Bóg nigdy nie pozostawia nas bez pomocy. I mówi, ty to już słyszałeś. O tym wszystko wiesz. To, co dzisiaj mówiłem, to jest dla ciebie już dobrze znane. Ale czy nie będziecie o tym świadczyli? Czy zaświadczysz o tym, czy świadczysz o tym innym? Od teraz będę ci ogłaszał rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których nie wiedziałeś. Bóg nie chce ci nic zabierać. On chce cię przenieść do następnej klasy. On chce, abyś wzrastał. Pojmij podstawy. Zacznij o tym świadczyć i tego doświadczać. Albo najpierw doświadczać, a potem świadczyć. I idź dalej. Niech Bóg ogłasza cię nowe rzeczy zakryte do tej pory przed tobą, o których nie wiedziałeś. Amen. Powstańmy do modlitwy.